Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W wielu miejscach na świecie modlono się dzisiaj za ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Również Benedykt XVI podczas południowej modlitwy maryjnej wspominał ofiary tej tragedii. Relacje Rafała Łącznego z polskich obchodów tej rocznicy nadamy zaraz po informacjach z Watykanu. Następnie w ramach przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w rozmowie z Beatą Zajączkowską będzie mówił o kaplicy świętego Sebastiana, gdzie zostaną złożone doczesne szczątki papieża Polaka. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Nasze serce wyrywa się poza mur śmierci, lecz tym, który ten mur prawdziwie zburzył, jest Jezus Chrystus, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański. Papież wskazał, że wiara w zmartwychwstanie ciała nie była oczywistością ani w Starym Testamencie, ani w czasach Jezusa. A i dziś wielu chrześcijan ma tu wątpliwości i wahania, bo przecież chodzi o rzeczywistość, która przekracza możliwości naszego rozumu i wymaga aktu wiary. Wskrzeszenie Łazarza z dzisiejszej Ewangelii ukazuje, że Jezus ma pełnię władzy nad śmiercią fizyczną, która przed Bogiem jest jak sen.
Ale istnieje jeszcze inna śmierć, z którą Chrystus stoczył najcięższą walkę, płacąc cenę krzyża. To jest śmierć duchowa, grzech, który grozi zniszczeniem egzystencji człowieka. Aby zwyciężyć tę śmierć, Chrystus umiera, a Jego zmartwychwstanie nie jest powrotem do poprzedniego życia, ale otwarciem na nową rzeczywistość, nową ziemię, osiągniętą ostatecznie w niebie Boga. Dlatego święty Paweł pisze, a jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Drodzy bracia, zwróćmy się ku Dziewicy Maryi, która już uczestniczy w zmartwychwstaniu, aby nam pomogła wypowiedzieć z wiarą: tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, i odkryć naprawdę, że On jest naszym zbawieniem.
Swoistą kontynuacją rozważania o śmierci i zmartwychwstaniu były papieskie słowa skierowane do Polaków.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, dzisiaj, gdy obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent waszego kraju, inne osoby udające się na uroczystości w Katyniu, włączę się z wami w tej szczególnej narodowej modlitwie. Niech Chrystus, który jest naszym życiem, zmartwychwstaniem, przyjmie ich do swojej chwały i umocni wasze serca, przeżywaniu tego poznego doświadczenia. Waszej ojczyźnie, wszystkim Polakom serca błogosławień.
W całej Polsce odbywały się dziś obchody pierwszej rocznicy katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wypełniły je w znacznej mierze modlitwy w intencji tych, którzy zmierzali do Katynia na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Podobnie jak przed rokiem, w sposób szczególny Polacy licznie gromadzili się na krakowskim przedmieściu, gdzie znów pojawiły się kwiaty i znicze.
Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się wczesnym rankiem na płycie wojskowego lotniska Okęcie w Warszawie. Tam, bez udziału mediów, na nabożeństwie ekumenicznym zgromadziły się rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Kwadrans przed sprawowaną o godzinie 10 w katedrze na Wawelu mszą świętą odezwał się dzwon Zygmunta. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz zapewnił, że ból rodzin ofiar tragedii jest naszym wspólnym bólem. Wasza nadzieja jest naszą nadzieją, mówił metropolita Krakowski.
Niech nas zespoli wspólna modlitwa. Niech ona będzie większa od wszelkich różnic i podziałów, także politycznych, jakże ulotnych i pozbawionych głębszego sensu w obliczu ostatecznych spraw życia i śmierci. Módlmy się, aby śmierć naszych 96 braci i sióstr, wbrew wszelkim trudnym i zniechęcającym doświadczeniom mijającego roku, przyniosła owoce pojednania, jedności i pokoju.
Przed nabożeństwem Marta Kaczyńska, córka zmarłej tragicznie pary prezydenckiej, złożyła kwiaty na grobie rodziców w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. O godzinie 10.30 na wojskowych Powązkach zgromadzili się bliscy ofiar oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Tam głos zabrała Jolanta Przewoźnik, wdowa po Andrzeju Przewoźniku, sekretarzu generalnym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przyznała, że rany goją się powoli.
Odeszli, lecz stale są blisko. Odeszli, ale żyją w swoich dziełach. Pozostała odpowiedzialność za dziedzictwo, które po sobie pozostawili. Wierzymy, że w dziele jego zachowania i kontynuacji też nie zostaniemy sami. Nie wolno przecież zmarnować i zaprzepaścić ich dokonań.
Pod pomnikiem ku czci ofiar katastrofy na wojskowych Powązkach odbyły się również ekumeniczne modlitwy prowadzone przez duchownych różnych wyznań. Modlitwę odmówił m.in. biskup polowy Józef Guzdek.
Nadal towarzyszą nam łzy i smutek z powodu rozstania i głębokie wzruszenie, bo jak się nie wzruszyć, gdy tak wiele matek i ojców opłakuje śmierć swoich dzieci. Żony i mężowie przeżywają stratę współmałżonka, a dzieci wciąż czekają na powrót mamy i taty. Czekają już cały rok.
Modlitwy trwały także na Jasnej Górze. W homilii w czasie mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przeor Jasnej Góry ojciec Roman Majewski nawiązał do zamiany pamiątkowej tablicy w Smoleńsku.
Któż z nas mógł się spodziewać, że w samą rocznicę smoleńskiej katastrofy będziemy mieli jeszcze jeden wbity nóż w serce narodu, bo jak inaczej określić rosyjską prowokację, zmiany tablicy i treści napisu, jaki od 5 miesięcy widniał na tym miejscu. Nie podoba się współczesnym ludziom o mentalności sowieckiej słowo ludobójstwo i razi ich słowo Katyń.
W Gnieźnie mszę świętą w intencji tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem sprawował prymas Polski. Arcybiskup Józef Kowalczyk podkreślał, że w katastrofie straciło życie wiele osób bardzo mu bliskich i cenionych za ich kompetencje i uczciwość. Płacąc tak wysoką cenę, dali dowód swojej woli służenia ojczyźnie z całym oddaniem.
Dziś, po upływie roku od tamtych tragicznych wydarzeń, gromadziliśmy się tu na wspólnej modlitwie, kończąc niejako rok żałoby, aby pełni zadumy, współczucia, zamyślenia w odczytywaniu tego znaku czasu, wyciągnąć wnioski pozytywne do tego, jak mamy żyć, jak mamy budować nadal, już bez ich obecności, dobro wspólne.
Centralnym punktem obchodów była msza święta sprawowana w Archikatedrze Warszawskiej pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. W homilii arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował o społeczne pojednanie w imię prawdy i miłości. Wiceprzewodniczący episkopatu zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy giną dzielni w narodzie, tym bardziej paląca staje się kwestia odpowiedniego wychowania młodego pokolenia, ludzi zdolnych do służby publicznej.
Potrzeba wychowania ludzi cechujących się wielkim intelektem, roztropnością, szczerością, integralnością moralną, miłością do człowieka i polityczną odwagą. Zdolnych do słuchania w skupieniu, do budowania mostów porozumienia, nie lękających się nowości i zmian. Patrzących dalej niż tylko w perspektywie kolejnego szczebla własnej kariery.
Arcybiskup Gądecki zachęcił, by każdy postawił sobie pytanie o to, co w jego życiu osobistym zmieniła katastrofa smoleńska, co zmieniła w spojrzeniu na śmierć, służbę rodzinie i ojczyźnie, na pragnienie pokoju i zgody.
Gdyby zaś ona nic nie zmieniła, świadczyłoby to o tym, że owi pomarli tak odeszli jak przyszli i że trudzili się na próżno, że na darmo i na nic zużyli swoje siły.
Przez cały dzień na krakowskie przedmieście pod Pałac Prezydencki, podobnie jak przed rokiem, przychodziły tłumy. Znów pojawiły się kwiaty, znicze oraz zdjęcia tych, którzy zginęli 10 kwietnia ubiegłego roku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ten szczególny dzień kończy uroczysty koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej poświęcony pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W ramach przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej dokonano przeniesienia ciała błogosławionego papieża Innocentego XI z kaplicy świętego Sebastiana, w której kilka dni po beatyfikacji zostaną złożone doczesne szczątki papieża Polaka. O nowym miejscu spoczynku Jana Pawła II mówi ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Przypomnijmy na samym początku, co przewiduje program obchodów beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Trumna z jego ciałem zostanie wyjęta z dotychczasowego grobu w piątek 29 kwietnia. Czyli wiadomość ważna dla pielgrzymów, w piątek 29 kwietnia i w sobotę 30 kwietnia groty watykańskie będą dla pielgrzymów zamknięte. W dniu beatyfikacji, czyli 1 maja, trumna z ciałem Jana Pawła II zostanie przeniesiona do Bazyliki Watykańskiej przed ołtarz konfesji. Trumna nowego błogosławionego nie zostanie jednak otwarta. Oddanie czci doczesnym szczątkom nowego błogosławionego przez wiernych będzie możliwe już w niedzielę 1 maja po beatyfikacji. Trumna zostanie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra przed ołtarzem konfesji i pozostanie tam do chwili, kiedy zakończy się napływ wiernych, którzy będą chcieli oddać hołd beatyfikowanemu papieżowi. Złożenie doczesnych szczątków nowego błogosławionego w kaplicy świętego Sebastiana odbędzie się kilka dni później, po beatyfikacji, ale w formie prywatnej.
Czy księdza, może powiedzmy kilka słów na temat nowej kaplicy, właśnie kaplicy świętego Sebastiana, do której zostanie przeniesione ciało Jana Pawła II, już błogosławionego?
Możemy powiedzieć, że jest to miejsce bardzo prestiżowe, pomiędzy słynną pietą Michała Anioła a kaplicą Najświętszego Sakramentu, czyli tuż przy wejściu do bazyliki po prawej stronie, co z pewnością ułatwi dostęp pielgrzymom. Sama trumna zostanie umieszczona pod mensą ołtarza, gdzie spoczywały doczesne szczątki błogosławionego Innocentego XI, które zostały przeniesione pod ołtarz Przemienienia Pańskiego w głębi bazyliki po lewej stronie. Przewiduje się, że trumna Jana Pawła II zostanie zakryta prostą marmurową płytą z łacińskim napisem Beatus Ioannes Paulus Secundus. A sama kaplica świętego Sebastiana, jak prawie wszystkie kaplice w bazylice, ma ogromną wartość artystyczną i wystrój to dzieło słynnego mistrza Piotra z Cortony, który zdaniem znawców objawił tutaj cały swój artystyczny talent. Jeszcze do niedawna w kaplicy tej trwały prace związane z czyszczeniem XVIII-wiecznej mozaiki przedstawiającej męczeństwo świętego Sebastiana, stąd właśnie nazwa kaplicy. Poza tą mozaiką warto wspomnieć jeszcze o dwóch pomnikach, które jakby strzegą wejścia do tej kaplicy. Po lewej stronie mamy pomnik papieża Piusa XII, a po prawej Piusa XI, który jak wiadomo był bardzo związany z Polską. Przypomnijmy, że był on nuncjuszem apostolskim w naszym kraju i jako jedyny dyplomata zagraniczny nie opuścił Warszawy w czasie zagrożenia ze strony wojsk bolszewickich w 1920 roku. Był więc świadkiem cudu nad Wisłą i przez całe życie był bardzo życzliwy Polsce.
Mało jednak kto wie, że tych związków kaplicy świętego Sebastiana z Polską jest dużo więcej, więc to jest tym bardziej szczególne miejsce na pochówek Jana Pawła II.
Oczywiście sam Innocenty XI, który udostępnił, jeśli możemy tak powiedzieć, miejsce Janowi Pawłowi II, był również bardzo związany z Polską. Przypomnijmy, jest rok 1683. Ogromna armia turecka staje przed stolicą cesarstwa, Wiedniem, i upadek tego miasta oznaczałby zagrożenie całego świata chrześcijańskiego, całej Europy. Papież Innocenty XI wystosował wtedy dramatyczny apel do władców europejskich, ale nie wszyscy odpowiedzieli nań pozytywnie. jednym z tych, którzy odpowiedzieli na apel papieża, był polski król Jan III Sobieski, który pośpieszył na ratunek Europie i Kościołowi pod Wiedeń. I wiemy, że jego wojska i postawa samego króla odegrały decydującą rolę w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Wdzięczny za ocalenie chrześcijańskiej Europy, Innocenty XI dziękuje najpierw Bogu i Maryi poprzez ustanowienie święta jej imienia w dniu, w którym rozegrano bitwę, czyli 12 września. A następnie w różnorodnej formie dziękuję polskiemu królowi, któremu nadaje tytuł obrońcy wiary, defensor fidei. Dodatkowo w osobistym liście do Sobieskiego papież napisze znamienne słowa, warto je tutaj, myślę, zacytować. Okazałeś się, wasza królewska mość, godnym nie tylko korony polskiej, ale nawet korony całego świata. Największym jednak wyrazem wdzięczności Innocentego XI wobec polskiego króla i polskiego wojska była niespotykana w historii decyzja o zmianie papieskiego herbu. W miejsce dotychczasowego czarnego orła Odeskalkich, to nazwa rodu, z którego wywodził się papież, Innocenty XI poleca wstawić polskiego białego orła w koronie z charakterystycznie wzniesionymi ku górze skrzydłami, takiego samego, jaki widniał na sztandarach wojsk walczących pod Wiedniem. I dzisiaj ten papieski herb z polskim orłem możemy oglądać chociażby na pomniku Innocentego XI w Bazylice Watykańskiej. Ten pomnik znajduje się bardzo blisko nowego miejsca pochówku Innocentego XI w kaplicy Przemienienia Pańskiego, w której relikwie Innocentego XI spoczywają.
Czy to są już wszystkie związki papieża Innocentego XI z Polską?
Można by jeszcze wspomnieć w tym miejscu o tym, że Jan III Sobieski, ten bohater spod Wiednia, parę lat później zwrócił się do Innocentego XI z prośbą, aby ustanowił świętego Jacka głównym patronem Polski. Jan III Sobieski miał wielką cześć do świętego Jacka. Podaje się, że wyruszając pod Wiedeń, obchodził kościoły i kaplice w Krakowie i najdłużej modlił się w kaplicy świętego Jacka. Dlatego właśnie ta prośba do Innocentego XI, aby ogłosić świętego Jacka głównym patronem Polski. Innocenty XI nie mógł, możemy powiedzieć tak, odmówić prośbie obrońcy wiary i w 1686 roku ustanowił świętego Jacka głównym patronem Królestwa Polskiego i Litwy. Przyszły błogosławiony papież Jan Paweł II będzie więc spoczywał w grobie jednego ze swoich wielkich poprzedników, który nie tylko darzył szacunkiem polskiego króla i polski naród, ale który także ustanowił mu w osobie świętego Jacka od Rowąża głównego patrona. O świętym Jacku zwykło się mówić, że bierzmował Polskę. Święty Wojciech ochrzcił Polskę, a święty Jacek ją bierzmował. Tak się czasem mówi. Ciekawą rzeczą jest, że kilka wieków później, 2 czerwca 1979 roku, papież Jan Paweł II, wielki czciciel świętego Jacka, dodajmy, dokonał na nowo bierzmowania naszego narodu, wypowiadając podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny te pamiętne słowa: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. O grobach zwykło się na ogół myśleć w kategoriach bolesnego rozdzielenia. Jednak ten w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej, możemy powiedzieć, że w przedziwny sposób łączy jednak i ludzi, i wydarzenia.
Rozmowa Beaty Zajączkowskiej z księdzem Arkadiuszem Noconiem o kaplicy świętego Sebastiana kończy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.